Zastanawiałam się ostatnio nad taką sytuacją wręcz bez wyjścia. Wyobraźmy sobie salę sądową. Na ławie oskarżonych siedzi człowiek z najpoważniejszymi możliwymi zarzutami. Chodzi o wzniecanie zamieszek na wielką skalę. A w fotelu sędziego mamy jednego z najskorumpowanych urzędników w całym państwie.
No tak, najgorszy możliwy scenariusz.
Dokładnie. Przeciwnicy polityczni mają nieograniczony budżet, opłacili najlepszych prawników i chcą tylko jednego – wyroku skazującego. I w tym momencie oskarżony, zamiast jakoś błagać o litość, zaczyna żonglować przepisami z taką precyzją, że po prostu paraliżuje całą machinę państwową.
To brzmi wręcz jak scenariusz z Hollywood.
Prawda. A dzisiaj bierzemy pod lupę właśnie taki starożytny system sprawiedliwości. Opieramy się na rewelacyjnym wykładzie doktora Craiga Kinnera. On rozkłada na czynniki pierwsze konkretny fragment Dziejów Apostolskich, rozdziały od 23 do 26. I chcemy pokazać, jak główny bohater, czyli Paweł z Tarsu, przetrwał starcie z tą rzymską i żydowską władzą.
Warto od razu zaznaczyć, że nasza dzisiejsza analiza to nie jest omawianie jakiegoś tam suchego tekstu religijnego.
O nie, absolutnie. To jest rasowy, polityczny thriller. Zresztą dla mnie to przypomina taki starożytny odpowiednik serialu Zadzwoń do Saula. Znajomość kruczków prawnych, jakieś manipulacje wizerunkiem, to wszystko staje się tam dosłownie kwestią życia i śmierci.
Zdecydowanie. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy przenieść się do Jerozolimy pierwszego wieku. To było miasto, które wręcz kipiało od napięć. Kiedy rzymski trybun, Klaudiusz Lizjasz, widzi na ulicach te krzyczące tłumy, jest totalnie zdezorientowany.
No tak, Rzymianie nienawidzieli chaosu.
Właśnie. Rzymska administracja opierała się na porządku. Każdy taki wybuch mógł kosztować dowódcę utratę stanowiska, a czasem nawet życie. Lizjasz zwołuje więc Sanhedryn, czyli tę najwyższą radę, domagając się jasnej ekspertyzy prawnej. Chce zrozumieć, o co w ogóle oskarżony jest ten człowiek. Spodziewa się chłodnej analizy.
A dostaje absolutny teatr. Bo słuchaj, to przesłuchanie zaczyna się tak, że Paweł zaledwie otwiera usta, a urzędujący arcykapłan Ananiasz natychmiast każe sługom uderzyć go w twarz. I to brzmi z pozoru jak jakiś emocjonalny wybuch, ale z perspektywy tamtego prawa to chyba było coś znacznie poważniejszego niż tylko taka utrata panowania nad sobą, prawda?
O tak. To było brutalne złamanie wszelkich procedur. Uderzenie w twarz człowieka, któremu nie udowodniono jeszcze winy, było ogromną zniewagą. Z tego, co wiemy o ówczesnym prawie, groziły za to surowe kary finansowe. Ananiasz pokazał tym gestem, że stoi zupełnie ponad prawem.
No a historycznie to też nie była zbyt świetlana postać.
Zgadza się. Był niezwykle skorumpowany. Kradł dziesięciny należne zwykłym kapłanom. Współpracował z okupantem tak mocno, że parę lat później, podczas powstania żydowskich, bojownicy znaleźli go ukrywającego się w jakimś akwedukcie i natychmiast zamordowali. To uosobienie systemowego zepsucia.
Jasne. I Paweł natychmiast go w tej sytuacji punktuje. Nazywa go ścianą pobielaną. Dla nas to brzmi trochę archaicznie.
Ale w tamtych realiach to był potężny cios. To nawiązanie do proroka Ezechiela. Z zewnątrz piękna farba urzędu, a pod spodem rozpadający się tynk i zgnilizna.
Ale wiesz co, tu pojawia się taki moment, który zawsze budził moje wielkie wątpliwości. Ktoś z sali oburza się i krzyczy, jak śmiesz tak mówić do arcykapłana. A Paweł natychmiast się wycofuje i mówi, że nie wiedział, iż to arcykapłan. Czekaj, stoisz przed najwyższą radą, arcykapłan siedzi na najważniejszym miejscu i wydaje rozkazy, jak można go nie rozpoznać. To brzmi jak jakaś strasznie słaba wymówka.
Masz pełne prawo tak uważać i badacze od wieków szukali na to wytłumaczenia. Powstała nawet cała karkołomna teoria medyczna.
Medyczna?
Tak. Komentatorzy wymyślili, że Paweł miał po prostu zaawansowaną chorobę oczu. Powoływali się na taki jeden z jego listów do Galatów, gdzie pisał, że adresaci wydłubaliby sobie oczy, żeby mu je oddać.
Czyli co, był niewidowidzący i dlatego nie widział, kto do niego mówi?
Właśnie nie. Taka interpretacja totalnie ignoruje mechanikę antycznej retoryki. Ten zwrot o oddaniu oczu to był wtedy bardzo popularny idiom. Oznaczał po prostu, oddalibyście dla mnie to, co najcenniejsze. To nie miało kompletnie nic wspólnego z okulistyką.
Okej, to ma sens. Więc jak to tłumaczy dr Kinner?
Kinner proponuje coś o wiele bardziej logicznego. Po pierwsze, to posiedzenie zostało zwołane w trybie nagłym przez rzymskiego oficera. Arcykapłan najpewniej nie miał na sobie tych oficjalnych, uroczystych szat. Ale kluczowe jest to, że zachowanie Ananiasza absolutnie nie przystawało do urzędu. Paweł użył tutaj genialnej ironii.
Aha, czyli on udawał niewiedzę, żeby uderzyć jeszcze celniej.
Dokładnie tak. Cytat z pisma o tym, by nie bluźnić przełożonemu, i zestawia to ze swoim szacunkiem do prawa. Pokazuje wyraźnie, że to on, oskarżony, broni porządku, a sędzia to zwykły bandyta.
Niesamowita gra pod publikę, ale to, co dzieje się za moment, to jest dopiero jazda bez trzymanki. Paweł zauważa, że na sali są dwa zwalczające się obozy. Z jednej strony faryzeusze, a z drugiej saduceusze. I nagle rzuca tak w eter temat zmartwychwstania.
Tak, to świetny manewr.
Mnie to zawsze przypominało takie zdetonowanie granatu dymnego w małym, zamkniętym pokoju. Wiemy, że saduceusze odrzucali wszystko, co nadprzyrodzone. Żadnych aniołów, żadnych duchów, żadnego życia po śmierci. A faryzeusze wprost przeciwnie. I zastanawiam się, dlaczego człowiek sądzony za rzekomy bunt nagle prowokuje spór teologiczny. Czy to nie jest zwykły oportunizm i odwracanie uwagi?
Z pozoru może się tak wydawać, ale mechanizm jest dużo sprytniejszy. Rzymianie, którzy pilnowali tego całego procesu, nie mieszali się w jakieś wewnętrzne debaty teologiczne podbitych ludów. Chyba że zagrażało to interesom Rzymu. Oskarżenie o bunt to był dla nich wyrok śmierci.
Jasne.
Ale oskarżenie o to, że ktoś wierzy w zmartwychwstanie, dla Rzymian to była kategoria bez żadnego znaczenia prawnego. Paweł po prostu genialnie zredefiniował powód całego procesu. Kiedy zaczął krzyczeć, że jest sądzony za nadzieję na zmartwychwstanie, faryzeusze automatycznie stanęli w jego obronie. Zmienił polityczny proces kryminalny w jakąś akademicką dysputę.
I to podziałało aż za dobrze, bo na sali wybuchła taka awantura, że rzymski dowódca wpadł w panikę. Bał się, że oskarżony zaraz zostanie rozerwany na strzępy. Musiał wysłać wojsko, żeby go ewakuować do twierdzy. Ale problem wcale nie zniknął. Przeniósł się po prostu na ulicę, gdzie zawiązał się spisek na jego życie.
Zgadza się. Bardzo niebezpieczny spisek.
Grupa 40 radykalnych młodych mężczyzn składa taką śmiertelną przysięgę. I z tego, co rozumiem, planowali szybki atak samobójczy w jakiejś wąskiej uliczce w drodze na kolejne przesłuchanie. Ale mnie zawsze ciekawiło jedno zjawisko w tym wątku. Oni zadeklarowali, że nie zjedzą i nie wypiją absolutnie niczego, dopóki go nie zabiją.
Mhm.
Plan zostaje zdemaskowany przez siostrzeńca Pawła. Nic z tego nie wychodzi. Co w takim razie działo się z tymi zamachowcami? Umarli z głodu i pragnienia zgodnie z własną wiarą?
To jest świetne pytanie i bardzo intrygujący aspekt żydowskiego prawa z tamtych lat. Ówcześni rabini wypracowali złożone procedury dla takich sytuacji. Wiedzieli, że czasem ślubowanie staje się obiektywnie niemożliwe do spełnienia.
Więc mieli jakąś furtkę.
Tak, tworzono swego rodzaju fikcję prawną. Jeśli sytuacja zmieniała się tak drastycznie, że cel znikał z radaru i nie dało się go fizycznie dopaść, uznawano, że przysięga bazowała na błędnych przesłankach. Wtedy odpowiedni rabin mógł wysłuchać takiego spiskowca i formalnie zdjąć z niego to ślubowanie bez szkody dla jego duszy.
No proszę, całkiem wygodne obejście systemu. Zostawmy więc spiskowców i przejdźmy do reakcji Rzymian. Trybun dowiaduje się o tym planie i zarządza nocną ewakuację oskarżonego z miasta. I tu padają liczby, które mnie po prostu zbijają z pantałyku. Wysyła eskortę złożoną z kilkuset żołnierzy.
Tak, piechota, kawaleria, włócznicy.
Przecież to są siły potrzebne do tłumienia lokalnych powstań, a nie do przewiezienia jednego w sumie nieszkodliwego filozofa. Czy to nie była jakaś gruba przesada ze strony Rzymian?
Wydaje się, że tak, dopóki nie spojrzymy na stan administracji rzymskiej w tamtym czasie. Prowincja Judea działała wtedy fatalnie. Na drogach roiło się od wielkich zorganizowanych band, tak zwanych sykaryjczyków. Atakowali oni karawany i urzędników.
Czyli to była zorganizowana przestępczość.
Potężna i w dodatku napędzana korupcją. Bogaty bandyta, który wpadł, często dawał łapkę gubernatorowi, wychodził na wolność i wracał do zabijania. Więc ten trybun, kiedy organizował marsz do Antipatris, wcale nie szykował się na walkę z 40 zelotami. On uruchomił procedurę masowego odstraszania. Wiedział, że jakakolwiek oznaka słabości mogłaby przyciągnąć większe grupy.
Zademonstrowanie przeważającej siły było po prostu najbezpieczniejsze, logistycznie.
Administracja rzymska w pełnej krasie. A jak mowa o administracji, to nie mogę nie wspomnieć o tym liście polecającym. Trybun Klaudiusz Lizjasz dołącza go do akt, odsyłając oskarżonego do gubernatora Feliksa.
To jest czyste mistrzostwo starożytnego public relations.
Oj tak, czytałam to i śmiałam się pod nosem, bo to przypomina dzisiejsze korporacyjne raporty, gdzie każdy błąd ukrywa się pod pięknymi słowami. On tam pisze wprost. Kiedy zobaczyłem, że tłum chce go zabić, a dowiedziałem się, że jest obywatelem rzymskim, to bohatersko ruszyłem z wojskiem na ratunek.
Podczas gdy rzeczywistość była zupełnie inna.
Całkowicie inna. Przecież wiemy, że na początku w ogóle nie sprawdził jego statusu i chciał go kazać ubiczować, łamiąc tym samym rzymskie prawo. On tam po prostu pisze historię na nowo, żeby ratować własną karierę. Buduje barierę ochronną, żeby Sanhedryn nie oskarżył go o prowokowanie zamieszek, a gubernator o błędy w procedurze.
I to idealnie obnaża mechanizm rzymskiej maszyny urzędniczej. Każdy grał tylko do swojej bramki. Ale sprawa trafia wyżej, do gubernatora Feliksa, i tu wchodzimy na jeszcze wyższy poziom intryg. Trzeba zrozumieć, kim w ogóle był ten Feliks.
Zwykle tacy gubernatorzy to byli arystokraci, prawda?
Zwykle tak, ale Feliks to był wyzwoleniec. On urodził się jako niewolnik. Swój wielki awans zawdzięczał wpływowemu bratu, Pallasowi, który był na dworze samego cesarza w Rzymie. Ten brak szlacheckiego rodowodu powodował u Feliksa gigantyczne kompleksy. Rządził brutalnie, ale jednocześnie panicznie potrzebował akceptacji elit żydowskiej i pieniędzy, żeby udowodnić wszystkim swoją wartość.
I to nam pięknie tłumaczy przebieg tej pierwszej rozprawy. Oskarżyciele z Jerozolimy doskonale znają jego słabe punkty, opłacają profesjonalnego rzymskiego prawnika, niejakiego Tertulusa. Facet zaczyna swoją mowę od tak rażących pochlebstw, że robi się aż niedobrze.
Opowiada o wielkim pokoju, który Feliks rzekomo zaprowadził.
Chociaż historycznie jego rządy to było pasmo krwawych pacyfikacji. Ale on doskonale wie, jak karmić ego Feliksa. I wtedy zaczyna się obrona Pawła. Znowu mamy wyższą szkołę prawa. Paweł punktuje ich na zwykłych technikaliach. Zwraca uwagę, że oskarżenie dotyczy rzekowych zamieszek wywołanych przez Żydów z prowincji Azja i pyta po prostu, gdzie oni są? Dlaczego ich tu nie ma?
To nie był tylko błyskotliwy chwyt, ale absolutny fundament rzymskiego prawa. Oni nie mieli kogoś takiego jak dzisiejszy prokurator publiczny. Cały system opierał się na prywatnych oskarżycielach, tak zwanych delatores. Prawo wymagało, żeby oskarżyciel stanął twarzą w twarz z oskarżonym. Brak tych świadków na sali powinien z miejsca skutkować wyrzucenie sprawy do kosza.
A do tego Paweł jeszcze przyznaje się znowu do rzeczy, które nie są żadnym przestępstwem. Mówi, że oddaje cześć Bogu i wierzy w zmartwychwstanie. System zostaje po raz kolejny zablokowany. Feliks doskonale wie, że z prawnego punktu widzenia oskarżony jest czysty. Ale co robi sędzia? Odkłada akta na półkę i zamyka go w areszcie na okrągłe 2 lata.
Tak, z 2 bardzo prozaicznych powodów. Po pierwsze, liczył na potężną łapówkę. Wiedział, że Paweł dysponuje funduszami, które zbierał po prowincjach. Czekał po prostu, aż ktoś zapłaci za jego wolność.
A ten drugi powód?
Polityka. W Jerozolimie wzbierała wielka fala nienawiści wobec Feliksa. Żydowskie elity groziły wysłaniem delegacji do cesarza ze skargą. Trzymanie pod kluczem wroga numer 1 tychże elit było dla niego świetną kartą przetargową. Chciał ich udobruchać kosztem niewinnego więźnia.
Ale w trakcie tych 2 lat dochodzi do absolutnie fascynujących spotkań. Wiemy, że Feliks wzywał go na prywatne rozmowy, często ze swoją żoną Druzyllą. Paweł zamiast negocjować swoje uwolnienie, zaczyna z tym skorumpowanym sędzią rozmawiać o, uwaga, sprawiedliwości i powściągliwości. I w efekcie gubernatora ogarnia jakaś nieopisana panika. Dlatego to wywołało u niego taki atak strachu.
Ponieważ Paweł trafił w samo centrum ich prywatnego, opartego na skandalu życia. Druzylla była córką króla Heroda Agrypy I. Kiedy Feliks ją poznał, była mężatką.
Oho, czyli klasyczny trójkąt miłosny.
Gorzej. Felix pragnął jej tak bardzo, że wynajął pewnego cypryjskiego maga. Ten pomógł mu ją uwieść i przekonać do porzucenia prawowitego męża. Więc kiedy taki oskarżony więzień stoi przed ich obliczem i spokojnie analizuje kwestie moralnej kontroli, granic władzy czy jakiegoś przyszłego sądu, to uderza w najczulsze struny ich wyrzutów sumienia.
A Felix, jak mówiłeś, z racji bycia wyzwoleńcem i tak już zmagał się z potężnym poczuciem niższości. Nic dziwnego, że w przerażeniu przerywał te rozmowy. No ale w końcu cały ten impas zostaje przerwany przez czynniki zewnętrzne. Felix traci stanowisko za korupcję i złe zarządzanie. Pojawia się nowy gubernator, Festus.
Nowa miotła.
Właśnie. Chce szybko posprzątać bałagan w papierach po swoim poprzedniku. Chce odesłać proces z powrotem do Jerozolim, żeby wkupić się w łaski lokalnych przywódców. Ale oskarżony wie, że powrót tam oznacza spotkanie z nożownikami w jakiejś ciemnej uliczce. Zostaje przyparty do muru i wypowiada słowa, które zmieniają bieg historii. Odwołuje się do Cezara.
Appello Cezarem. To kluczowy moment w całej tej opowieści, który pokazuje potęgę rzymskiego obywatelstwa. Zastosowanie tego prawa pozwalało ominąć całą lokalną administrację.
Czyli taki starożytny odpowiednik odwołania bezpośrednio do Sądu Najwyższego.
Dokładnie. Lokalny sędzia z ułamkiem sekundy traci absolutnie wszelką jurysdykcję nad życiem tego człowieka w tej sprawie. Proces zostaje zamrożony na poziomie prowincji i musi trafić przed oblicze samego cesarza w Rzymie.
To jest genialne. System sam stworzył taki wentyl bezpieczeństwa przeciwko lokalnej korupcji. Ale Festus wpada przez to w gigantyczne kłopoty biurokratyczne. Musi wysłać więźnia do stolicy, ale przecież procedury wymagają pełnej dokumentacji.
Listów polecających z konkretnymi zarzutami.
Właśnie, a on takich zarzutów nie ma. Jak ma wytłumaczyć najwyższym władzom imperium, że przysyła jakiegoś faceta pod strażą, bo miejscowi kłócą się o duchy czy życie po śmierci? Przecież to jest gwarantowana dymisja i oskarżenie o całkowitą niekompetencję. Ratuje go tylko to, że z kurtuazyjną wizytą wpada król Agrypa II ze swoją siostrą Bereniką.
Zgadza się. Ta dwójka to było dla niego polityczne koło ratunkowe. Agryppa II miał wykształcenie rzymskie, ale idealnie rozumiał też zawiłości kultury żydowskiej. A Berenika to z kolei bardzo mroczna i tragiczna postać.
Plotki o kazirodztwie z bratem, prawda?
Tak, pisał o tym nawet Juvenalis. A później wdała się w bardzo głośny romans z Tytusem, rzymskim dowódcą i późniejszym cesarzem. Ta miłość wywołała wielki skandal w Rzymie. Tytus w końcu musiał ją odrzucić, bo elity nie zaakceptowałyby królewej z Bliskiego Wschodu u boku imperatora. Niemniej oboje mieli ogromny autorytet w regionie. Festus liczył, że pomogą mu ubrać tę religijną awanturę w prawniczy język państwowy.
I w tym momencie dochodzimy do kulminacji. Uroczysta sala wokół pełnoważnych osobistości i tu widzimy u Pawła całkowitą zmianę paradygmatu. Wcześniej był bystrym prawnikiem, wytykającym luki w prawie, a tu staje przed władcami i, co robi? Zaczyna ewangelizować. Zamiast budować linię obrony kryminalnej, on dzieli się swoją wiarą. I reakcja Festusa jest niesamowita. Przerywa mu i krzyczy, tracisz zmysły, wielka nauka doprowadza cię do szaleństwa. Zastanawiałam się, dlaczego chłodny urzędnik nagle reaguje w taki sposób.
Bo to zachowanie z perspektywy rzymskiego pragmatyzmu było niepojęte. W świecie antycznej filozofii mianem szalonych określano na przykład cyników. Oni dobrowolnie odrzucali majątki, zaszczyty, konwenanse.
Żyli na marginesie na własne życzenie.
Dokładnie. Dla elit, które po trupach walczyły o każdy szczebel kariery, odrzucenie obrony własnego życia i skupienie się na jakimś tam niewidzialnym świecie było brakiem instynktu samozachowawczego. Dla Festusa ten człowiek niszczył własną sytuację prawną, a to był dowód na postradanie zmysłów.
Ale on wcale się tym oskarżeniem nie przejmuje. Ignoruje gubernatora, patrzy prosto na króla Agryppę i zastawia perfekcyjną, po prostu bezbłędną pułapkę retoryczną. Zobacz, pyta przy wszystkich. Królu Agryppo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz.
Szach i mat.
Dokładnie. Sytuacja bez wyjścia. Jeśli król zaprzeczy, to skompromituje się jako żydowski autorytet. Jeśli przytaknie, przyzna przed Rzymianami, że to nowatorskie nauczanie więźnia ma rację bytu.
Agrypa też to błyskawicznie zrozumiał. Dlatego tak szybko uciął tę dyskusję.
Kiedy naradzają się na osobności, jego diagnoza jest bardzo szczera. Ten człowiek jest niewinny. Mógłby zostać wypuszczony choćby i dziś. Ale jest jeden potężny problem.
Ta nieszczęsna apelacja do cesarza.
Tak. Biurokracja ruszyła i nie dało się jej cofnąć.
Może się wydawać, że przez to Paweł padł ofiarą własnego planu ratunkowego, ale z drugiej strony dla Festusa to chyba było ogromne wybawienie.
Absolutnie. Festus oddał sprawę, z którą kompletnie sobie nie radził, uniknął gniewu żydowskich elit i nie podpadł przełożonym w stolicy. Umyli ręce, zgodnie z najlepszymi tradycjami rzymskiej administracji. Zrozumienie tych pęknięć w strukturze władzy pozwalało wtedy na przetrwanie. Użycie jednego prawa o apelacji okazało się silniejsze niż jakiekolwiek znajomości.
I to zmusza nas na koniec do szerszej refleksji.
Dzisiejsza analiza pokazuje, jak często wielkie idee muszą zmagać się z potwornym błotem polityki i administracji. Przetrwanie w takich warunkach wymagało doskonałego odczytywania lęków i ambicji ludzi, którzy siedzieli za urzędniczymi biurkami. I zostawiamy Was dzisiaj z taką myślą. Co by się stało, gdyby tego dnia nie wymówiono słów o apelacji? Gdyby nie lokalna korupcja, która zmusiła oskarżonego do ucieczki pod rzymską jurysdykcję, ten cały ruch mógł pozostać tylko ciekawostką w zapomnianej prowincji. A tymczasem prosta, sucha procedura biurokratyczna sprawiła, że cała ta idea trafiła prosto do serca ówczesnego świata. To niesamowite, jak decyzje oparte często na zwykłym strachu o stołek mogą niezauważalnie zmieniać losy całej naszej cywilizacji. Warto się nad tym zastanowić, zmagając się z naszymi współczesnymi systemami. Do usłyszenia.